Chciałbym, żebyśmy zwrócili na uwagę na cztery osoby, na czterech mężów Bożych ze Starego Testamentu, na ich życie, jakie to życie było, i byśmy zwrócili uwagę, jak dużo miejsca Biblia, Słowo Boże poświęca ludziom, mężom Bożym, którzy zrobili coś złego w swoim życiu, którzy zrobili jakiś błąd w swoim życiu, którzy czasami zgrzeszyli. A mimo to możemy czytać ich losy dalej w Biblii, na stronicach Słowa Bożego. My ze swoim poczuciem sprawiedliwości, czy ze swoim zrozumieniem, czy ze swoją mądrością byśmy powiedzieli, kiedybyśmy zobaczyli, że taki człowiek zrobił takie coś, byśmy powiedzieli, o, to skończony człowiek, dla niego już nie ma jakiegoś ratunku, prawda? Ale kiedy czytamy Biblię, możemy się dowiedzieć o tym, że Pan Bóg nie odwrócił się od nich, nie zostawił ich, dał im nowe możliwości, dał im nową szansę, wyciągnął do nich rękę i powiedział, to co zrobiłeś, ja ci wybaczam. Ja ci wybaczam, chcę, żebyś zaczął od początku, pod warunkiem, że te osoby tego chciały, prawda? To jest zasadniczy, podstawowy warunek. Pan Bóg nie zostawia, że zrobiłeś to źle, zrobiłeś tamto źle, to teraz radź sobie sam. I na podstawie tych czterech osób chcę, żebyśmy zwrócili uwagę, co Pan Bóg ma dla nas i jakim jest Bogiem drugiej szansy, że On daje nam drugą szansę i daje nam nowe możliwości, żebyśmy, jeżeli coś pójdzie nie tak, zaczęli jeszcze raz. Pierwszą taką osobą, o której chciałbym powiedzieć, jest Abram. Abram to znaczy ojciec jest wywyższony. I Abram jeżeli macie problem, kto to był, Abram to jest Abraham. Tylko że Abraham był później, jak Pan Bóg zmienił mu imię. I możemy w pierwszej Mojżeszowej, w 15 rozdziale, w 4 i 5 wersecie przeczytać taką historię o Abramie, kiedy Abram miał problem. Abram miał problem w swoim życiu, ponieważ zależało mu na tym, żeby mieć potomka. Zależało mu na tym, żeby mieć dziedzica. I on tego dziedzica nie miał. I tutaj możemy przeczytać w czwartym, piątym wersecie. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie twoim dziedzicem, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz się policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Pan Bóg obiecał Abramowi, że będzie miał mnóstwo potomków, że z twoich wnętrzności będą wywodziły się narody. Bóg powiedział, Abramie, ja ci to obiecuję. I wiecie, Bóg czasami do nas mówi, obiecuje nam coś, daje nam pewną obietnicę. Mówi, Marek, słuchaj, ja ci pobłogosławię, chcesz tego, ja ci to dam. Fajnie jest otrzymać taką obietnicę, fajnie jest otrzymać taką rzecz, prawda? Bóg mówi, że On mi to da, że On mi w tym pobłogosławi. Ale my byśmy chcieli, żeby to było dzisiaj, żeby to było jutro, może za miesiąc. No ale niestety, u Abrama minęło prawie 10 lat, około 13 lat, 10-13 lat. I jak dziedzica nie było, tak dziedzica nie ma. I wiecie co? Jego żona Sara i później Sara powiedziała mu, mam niewolnicę egipcjankę, weź sobie ją za żonę i ona niech ci urodzi tego dziedzica. I Abram zrobił to, posłuchał się swojej żony, zrobił to, co jego żona mu powiedziała. Z drugiej strony, jak kobieta musiała kochać swojego męża, skoro mówi, weź sobie niewolnicę, ja wiem, jak ci zależy na tym, żeby mieć tego dziedzica, prawda? Zaczęło się kombinowanie naszym ludzkim sposobem, kiedy Pan Bóg nam coś obiecuje, a mija miesiąc, mija dwa miesiące, dwa lata, trzy lata, dziesięć lat, nie spełniła się ta obietnica, zaczynamy myśleć, może Pan Bóg zapomniał, a może Pan Bóg nie chce spełnić swojej obietnicy, a może trzeba Mu pomóc w tym? Tak było w przypadku Saraj i Abrama. Pan Bóg dał obietnicę, a oni zaczęli kombinować. Minęło ileś czasu? No nie ma. No to może z niewolnicą, może z Egipcjanką. I Hagar, niewolnica, zaszła w ciążę. Kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży, zaczęła swojej pani Sara jej dokuczać, zaczęła jej dogryzać, prawda? Zaczęły się kłopoty Sary. A co za tym pewnie idzie i Abrama, bo no, dwie kobiety w domu, które się kłócą, to nie jest nic przyjemnego. Więc zaczęły się problemy. Dziecko, które się urodziło, Izmael, to nie był ten potomek, którego Bóg obiecał Abramowi. Izmael był dziadkiem Amaleka, a z Amalekiem Izrael cały czas toczył wojnę. To można powiedzieć, no, przez przypadek? Myślę, że nie. Do dzisiaj arabscy Beduini są uważani za potomków Izmaela, prawda? A wiemy, jaki jest stosunek Arabów do narodu żydowskiego. Zobaczcie, to jest coś, co człowiek, czekając na obietnicę Bożą, nie mogąc się jej doczekać, zaczyna kombinować po swojemu. Chcemy Panu Bogu pomóc, tak? Żeby było szybciej. Ale Bóg mówi, nie tędy droga. Ja ci obiecałem coś i ja dotrzymam swojej obietnicy. Ja ci dam drugą szansę, mimo tego, co zrobiłeś. Zrobiłeś po swojemu. Wziąłeś niewolnicę, wziąłeś Egipcjankę. Ale ja mam dla ciebie innego potomka. I w 17 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 17 wersecie możemy przeczytać: wtedy Abram padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy stuletniemu może urodzić się dziecko i czyż Sara 90-letnia może rodzić. Tu się jest po zmianie imienia. A Abraham znaczy ojciec wielu narodów. Pan Bóg mu zmienił imię wtedy, prawda? I to jest następna jakby już obietnica Boga. Ja ci dam to dziecko. I Abraham wtedy miał 99 lat już. Czyli zobaczcie, no, jak wcześniej to nie miało miejsca, a teraz już Abraham zaczął tracić wiarę. Mówi, Boże, no, zaczął się śmiać. No. Sara tak samo zaczęła się śmiać. I Izaak, który się później urodził, to znaczy śmiech. I wiecie co? To jest coś niesamowitego. Abraham, Sara się śmiali w swoich myślach. W swoich myślach się śmiali, to jest niemożliwe. No Panie Boże, co Ty mówisz? No to jest coś niesamowitego. I zobaczcie, dziecko Izaak, śmiech ma na imię, ponieważ jakby nie wierzyli w tego, że to się może stać. I Bóg mówi do Abrahama, nie Izmael będzie Twoim dziedzicem. Tak jak Ty chciałeś to zrobić, bo Tobie tak zależało, ale Twoim dziedzicem będzie Izaak. W 21 rozdziale możemy przeczytać: i nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu urodził, który mu się uro, która, któ, którego mu urodziła Sara, Izaak. Czyli to jest ważne, że nie Hagar, nie niewolnica, nie Egipcjanka, ale jego żona. Bóg miał dla nich plan i chciał, żeby z nich wywodził się człowiek, który będzie ojcem, prawda, narodów. I Pan Bóg dotrzymał słowa, chociaż Abraham zaczął tracić wiarę, chociaż zaczął kombinować po swojemu. Bóg mówi, ja ci obiecałem, ja dotrzymam twojego słowa. Bóg nie powiedział, zrobiłeś po swojemu, to teraz będziesz miał to, co zrobiłeś. Żyj sobie jak chciałeś, kombinowałeś po swojemu, no to teraz masz. Bóg mówi, ja ci obiecałem i ja dotrzymam tego słowa. W 12 wersecie, w 21 rozdziale możemy przeczytać, lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech to ci nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, lecz tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Tylko od Izaaka. I wiecie co, czego nauczył się Abraham? Abraham nauczył się tego, że kiedy Pan Bóg powiedział mu, Abrahamie, połóż Izaaka na ołtarzu i złóż mi go w ofierze, Abraham się nie wahał, ponieważ on się nauczył tego, że jeżeli Pan Bóg coś obieca, to zawsze dotrzyma słowa. Jeżeli tu w 12 wersecie czytamy, z Izaaka będzie, prawda? Z Izaaka będzie nazwane potomstwo Twoje, a tutaj Bóg mówi, złóż go na ofierze. Abraham dowiedział się, że w wieku 100 lat czekał 25 lat na urodzenie Izaaka, na spełnienie obietnicy Bożej, ale się doczekał. Dowiedział się, że Pan Bóg robi to, kiedy chce i jak chce. I w sposób, który jemu pasuje. 25 lat czekał i dowiedział się, że Bóg nie zapomniał, tylko pobłogosławił. I kiedy miał złożyć swojego syna na ofiarę, ręka mu nie zadrżała, ponieważ on pamiętał Boże obietnice. Pamiętał Boże obietnice. Bóg nie zostawił Abrahama po tym, jak urodził się Ismael, bo zaczęli po swojemu robić. Ale mówi, ja ci dam dziedzica, którego ci obiecałem. Coś cudownego, że kiedy Pan Bóg coś obieca, zawsze dotrzymuje słowa. Jeżeli jesteśmy Jego dziećmi i chociaż trochę wierzymy, mamy jakąś nadzieję, tak jak czytamy tutaj Abrahamowi, Abraham już zaczął tracić wiarę, prawda? Ale później, jakim mężem już był Bożym? Coś niesamowitego. Tyle czasu czekał. Ja sobie wyobrażam, jeżeli ja bym miał czekać na spełnienie Bożej obietnicy 25 lat, bym powiedział, Panie Boże, zapomniałeś o mnie. Albo słowa nie dotrzymujesz, albo coś jest nie tak, prawda? Drugą taką postacią jest Mojżesz. Mojżesz znaczy wyciągnięty z wody. I kiedy czytamy w 5 Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w 5 Mojżeszowej, 34 rozdziale, tam jest bodajże 10 werset, tam są miejsca powiedziane, że Mojżesz był mężem Bożym. W innym miejscu czytamy właśnie w 34 rozdziale, 10 wersecie, możemy przeczytać, że już nie było takiego męża później, który by obcował blisko tak Pana, jak Mojżesz. Niesamowita postać. No naprawdę mąż Boży, no jeżeli ktoś tak blisko Boga był, prawda? Ale wiecie co? Spójrzmy na początek Mojżesza, jaki był. To jest coś niesamowitego. Druga księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 11-12 werset. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i pogrzebał go w piasku. Coś niesamowitego. Tu czytamy mąż Boży, który był naprawdę blisko Boga. A początek jego jaki był? Zabił człowieka. Ja pracuję w miejscu, gdzie mam do czynienia z ludźmi, którzy bardzo, bardzo skrzywdzili innych. Zabijając, gwałcąc, okradając. Naprawdę i kiedy patrzę się czasami na nich, w mojej głowie pojawia się myśl po prostu no, niesamowite. Żeby ode mnie zależało, to ja bym z tymi ludźmi inaczej postąpił. Prawda? To są moje myśli ludzkie, moja sprawiedliwość. Jak ten człowiek może chodzić i jeszcze tutaj się jakoś odzywać, prawda? A Mojżesz zrobił to, co zrobił. Ale, co jest ważne, on nie znał wtedy jeszcze Boga. On nie znał jeszcze wtedy Boga. W jego głowie, w jego myśli, kiedy widział, że dzieje się innym krzywda, jego rodakom, powstała taka chęć pomocy, prawda? I robił to na swój sposób. Zrobił źle, zabił człowieka, wiedział o tym, że zrobił źle, bo jeszcze jego ciało zagrzebał, żeby nie było śladów. My też, zanim poznaliśmy Boga, żyliśmy w grzechu. Robiliśmy różne rzeczy, może nikogo nie zabiliśmy, ale może zrobiliśmy jakieś inne rzeczy, które Bogu się nie podobają. Rzeczy, które dla Boga są obrzydliwością. Byśmy powiedzieli, koniec. Zrobiłeś taką rzecz, że no naprawdę dla nas ludzi no, ciężka to sprawa jest. Ale Pan Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Zobaczył, znał serce Mojżesza, znał jego myśli, wiedział, dlaczego on to zrobił. I kiedy Mojżesz uciekł i później pasł trzodę teścia swojego, Pan Bóg objawił mu się. Pan Bóg objawił mu się i mówi, Mojżeszu, teraz będziesz mi służył. Zrobiłeś to, co zrobiłeś, ale teraz będziesz mi służył i teraz będziesz moim dzieckiem, będziesz moim mężem. Boże, będziesz dla mnie pracował. I to jest, tak było w życiu każdego z nas. Ja myślę, jak tutaj siedzimy, był taki moment w życiu każdego z nas, kiedy żyliśmy w świecie, robiliśmy różne rzeczy, które się Bogu nie podobały, ale Pan Bóg mówi, słuchaj Marek, słuchaj Krzysiek, słuchaj, ja wyciągam do ciebie rękę, daję ci drugą szansę, będziesz moim dzieckiem, będziesz wykonywał to, co ja ci mówię. Ja wiem, co ty zrobiłeś, ale to już jest nieważne. To już jest nieważne. Ja ci daję drugą szansę. Wykorzystaj ją. Mojżesz, czytamy, że Mojżesz jeszcze starał się bronić, bo czasami, kiedy Bóg do nas mówi, chodź, mam coś dla ciebie dobrego. Chcę cię wyrwać z tego, w czym siedziałeś do tej pory. To czasami, Boże, no ja się nie nadaję, ja po prostu jestem takim, a nie innym człowiekiem. W 10 wersecie, w czwartym rozdziale możemy przeczytać, a Mojżesz rzekł do Pana, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do swojego sługi, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Mojżesz jeszcze się broni, Boże, no ja się nie nadaję, po prostu dlaczego mnie akurat wybrałeś? I co mu Bóg odrzekł? I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Mówi, Boże, ja się nie nadaję, ja taki grzeszny. Ale Bóg mówi, ja mam do ciebie drugą szansę, ja ci daję drugą szansę. Ty się nie martw tym, co było. Ty będziesz ze mną. Jeżeli chciałeś zmieniać świat sam, to się skończyło tak, jak się kończyło. Ale kiedy będziesz zmieniał świat ze mną, kiedy będziesz chciał zmienić swoich bliskich, swoich znajomych, swoje życie, to na moich zasadach. I wtedy ci się to uda. Wtedy ci się to uda, bo ja będę z tobą. Coś niesamowitego. Kiedy Pan Bóg wyciąga do nas rękę, do grzeszników i mówi, daję ci drugą szansę, zaczynasz nowe życie, będziesz teraz dla mnie służył. I później mąż Boży, który bardzo blisko był Boga. To jest, czy my byśmy potrafili wykorzystać tak, czy wykorzystujemy tak, że Pan Bóg nam dał tą drugą szansę, czy może zawsze mamy jakieś problemy z tym. Kolejną taką osobą jest król Dawid. Kolejną taką osobą jest król Dawid. Osoba, człowiek, którego Bóg sam osobiście wybrał na króla, prawda? Dawid był królem, miał być królem, był królem. Dawid był osobą, która, można powiedzieć tak, nienawidziła tego, jeżeli ktoś lżył Panu Bogu. Jeżeli ktoś śmiał się, dobrym przykładem tego są Filistyni i Goliat, który lżył szeregi pańskie, tak? Który mówił, że no, co to jest wasz Bóg? Dawid nie dał się naśmiewać ze swojego Boga. Kochał swojego Boga. Mąż Boży, naprawdę super człowiek. I pewnego razu zdarzyło się w jego życiu, że kiedy chodził sobie po swoim pałacu, zobaczył niewiastę. Zobaczył niewiastę, tak mu się ta niewiasta spodobała, że wezwał ją, przykazał przyprowadzić ją do swojego pałacu i obcował z nią. I poczęła dziecko, prawda? I może byśmy powiedzieli, no historia jak historia. Tylko, że rzecz polega na tym, że ta kobieta miała męża. To był dobry człowiek. Była niewinna osoba, żołnierz, który dobrze wykonywał swoje obowiązki, czyli taka naprawdę osoba, byśmy powiedzieli, w porządku. I Dawid, mąż Boży, wziął sobie jego żonę. Mało tego, doprowadził do śmierci tego człowieka. Doprowadził, tak robił, tak kierował losami tego człowieka, takie wydawał rozkazy, żeby doprowadzić go do śmierci, żeby móc wziąć sobie jego żonę. Kiedy my jesteśmy dziećmi Bożymi, zdarza się nam, że popełniamy błędy, popełniamy grzechy. Każdemu się to może zdarzyć, tak jak Dawidowi się zdarzyło, takiemu mężowi Bożemu. Możemy zgrzeszyć myślą, możemy zgrzeszyć mówiąc coś komuś, Możemy komuś coś zrobić, jakąś przykrość, prawda? Może to mieć miejsce. I w drugiej księdze Samuela, w 11 rozdziale, w 27 wersecie możemy przeczytać: lecz gdy przyminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu. Chodzi o żałobę męża jej właśnie, który zginął, Betrzeby. I została jego żoną i urodziła mu syna. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie spodobał się Panu. To, co zrobił Dawid, mąż Boży, Bogu się nie spodobało. Robimy czasami rzeczy, które się Bogu nie podobają. Na pewno tak. Jeżeli ktoś powie, że nie, to ja nie uwierzę. Czasami coś pomyślimy, czasami coś powiemy. I to wystarczy. To jest myśl, która się Bogu nie podoba. To jest rzecz, która się Bogu nie podoba. I Bóg, wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedł do niego i powiedział. I zaczął mu Dawidowi Natan mówić, co Pan na ten temat myśli. W 7 na przykład wersecie możemy przeczytać: wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem, ja cię wyrwałem z ręki Saula, dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by ci to było za mało, dał ci jeszcze nadto. Jeszcze, jeżeli ci to mało wszystko było, co ja ci dałem, byś poprosił, to ja bym ci dał jeszcze więcej. Ale no, człowiek jest człowiekiem. Zrobiłeś to, co zrobiłeś. I wiecie co? W 13 werset jest bardzo ważny. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Dawid powiedział: zgrzeszyłem wobec Pana. Dawid przyznał się do tego, co źle zrobił. I Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. I to jest bardzo ważne, ponieważ Dawid, przyznając się do swojego grzechu, uratował swoje życie. Dawid nie kręcił: Boże, ja nic nie wiem, to było przez przypadek, stało się i tak dalej. Ale Dawid mówi: ja zgrzeszyłem, Boże, ja zgrzeszyłem. I tym wyznaniem czytamy: uratowałeś swoje życie. I kiedy nam zdarzy się potknięcie, kiedy nam pójdzie noga nie tam, gdzie trzeba, nasze myśli pójdą nie tam, gdzie trzeba, jak ważną rzeczą jest powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem, przebacz mi. I Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I mówi: nie umrzesz. I może nie to nie chodzi, żebyśmy umarli tutaj fizycznie, ale duchowo. Bo kiedy wyznajemy nasze grzechy, my jako dzieci Boże, kiedy grzeszymy, mówimy: Boże, zrobiłem źle. Wiem, że zrobiłem źle, ja Cię przepraszam. Nie chciałem tego zrobić. Bóg mówi: ja Ci wybaczam. Daję Ci drugą szansę. Zaczniesz jeszcze raz. Nie umrzesz duchowo. Kiedybyśmy tego nie zrobili, kiedybyśmy nie wyznali swojego grzechu, umarlibyśmy prędzej czy później duchowo. Ten grzech gdzieś by w nas był, tkwiłby w nas, rósłby w nas, powodowałby może dalsze grzechy i nasza śmierć duchowa by była pewna. Ale Dawid wiedział, że źle zrobił i mówi: Boże, ja Cię przepraszam. Bóg mówi: nie umrzesz, ale poniesiesz konsekwencje tego, co zrobiłeś. Tu nie ma tak, że nabroimy i koniec. I czytamy tam dalej, że dziecko, które urodziło się dla Betrzeby Dawida, umarło. Straszna sprawa. My mówimy: Panie Boże, ja Cię przepraszam. Bóg mówi: dobrze, ja Ci wybaczam. Dalej jestem Twoim ojcem, a Ty moim dzieckiem. Ale kogo ojciec kocha, tego karze. I czasami lepiej dostać się z klapsa w tyłek, niż umrzeć, prawda? I to jest dla nas nauka, żebyśmy pamiętali o tym, że czasami co człowiek sobie ugotuje tego bigosu, to później musi go zjeść. Czasami latami możemy czuć konsekwencje tego, co zrobiliśmy wcześniej. Ale lepiej, myślę, jest tak, niż umrzeć duchowo i stracić takiego ojca, jakiego mamy. Dawid powiedział: Boże, ja Cię przepraszam. Bóg mówi, ja ci daję drugą szansę. Tylko dlatego, że to zrobiłeś, że przyznałeś się do swojego grzechu i do tego, co zrobiłeś. I wiecie co? I Pan Bóg dalej błogosławił Dawidowi. Następnym dzieckiem, które się urodziło Dawidowi, był Salomon. Coś niesamowitego. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Tylko my musimy tak, że nie ma nic gorszego niż ukrywanie swoich... Może w pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, sprawiedliwy jest Bóg i odpuści nam nasze grzechy. Musimy o tym pamiętać, jak to jest ważną rzeczą. Boże, ja nie wiem, to przez przypadek, tamty mi namówił, albo to po prostu nie pamiętam, jak to było. Przyznał się. Lepiej się przyznać. Nie musimy nikomu dookoła mówić, ale przed Panem Bogiem. Boże, proszę Cię o drugą szansę. Wiem, że źle zrobiłem. I kolejną osobą, czas ucieka, następną osobą, ostatnią jest Jonasz. To znaczy gołąb. No, ładnie się to imię tłumaczy. Mąż Boży, prorok. I wiecie co? Jonasz dostał od Pana słowo. Jonaszu, pójdziesz do miasta Niniwy i tam będziesz głosił ludziom upamiętanie, ponieważ żyją w strasznym grzechu. To, co robią, mi się nie podoba. A Jonasz, kto Jonasz? Nie pójdę, nie chce mi się. Boję się o swoje życie, mam może inne plany, mam może inną wizję tego wszystkiego, co ma się tutaj dookoła mnie dziać. Nie pójdę, bo nie. Poszedł do portu, kupił bilet na jakiś tam statek i miał popłynąć w ogóle w inne miejsce. Był nieposłuszny. Zobaczcie, przedstawiając te postacie, chciałem pokazać różne aspekty naszego życia, prawda? Tu mąż Boży, który był nieposłuszny dla Pana. Mówi, ja tam nie pójdę, ja się boję, no, po prostu nie chcę tam iść. I nie chciał słuchać Boga, nie chciał słuchać tego, co Bóg do niego mówi. Czasami, kiedy Bóg do nas mówi, mamy jakąś pewną rzecz do zrobienia, pełnimy pewnie jakąś służbę, może zajmujemy się czymś, może siedzimy w łasce i nagle Bóg do nas mówi, słuchaj, zrób to i zrób tamto. Albo pójdź tam, porozmawiaj z tamtym. Nie, ja mam inne plany. Bo nie rozumiemy. No ja się na tym nie znam, więc jak ja to mogę zrobić? Ale wiecie co? My nie mamy rozumieć tego, co Bóg tam każe, tylko my mamy być posłuszni. Jak ja mogę rozumieć? Zrozumiem to, jeżeli to zrobię. I wtedy wyjdzie na to, że to, co Pan Bóg mówił, to jest najlepsze. Dobrym przykładem tego jest Paweł w Dziejach Apostolskich, kiedy czytamy w 16 rozdziale 6-7 werset. Tam jest, Boże, w Dziejach Apostolskie 16 rozdział 6-7 i tam troszeczkę niżej. I przeszli przez frygijską i galicką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził głoszenia Słowa Bożego w Azji. Przeszli, ponieważ Duch Boży przeszkodził głoszenia. Myśmy powiedzieli, no jak to? Ja tego nie rozumiem, ja z tego nie zrezygnuję, ja to mam dalej robić, prawda? Ale przeszli. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Znowu to samo. I wiecie, Paweł mógł powiedzieć, Boże, ja mam bilet już na samolot kupiony, mam w tamto miejsce jechać, tam mam nocleg zapewniony, tam MDK jest gotowy, tam będzie ewangelizacja. Ja mam już swoje plany poczynione, więc jak ja mam teraz to wszystko zmieniać? Ale Paweł nie dyskutował. Bóg każe, ja pójdę. Pan każe, spełnię jego wolę. I poszedł, zrobił to, co tam, gdzie miał iść. I się okazuje, że tam, gdzie poszedł, zaczął głosić, powstawały zbory, prawda? Coś niesamowitego. Dopiero kiedy my, Paweł może sobie pomyślał, no, nie rozumiem tego, no, ale poszedł, zaczął to robić. I kiedy zaczęli się ludzie nawracać, pewnie do niego dotarło, dlaczego to miał zrobić. I my nie musimy rozumieć wszystkiego, co Bóg do nas mówi, ale mamy być Mu posłuszni. Wiecie, a posłuszeństwo i wiara chodzą krok w krok z sobą. Są nierozerwalne. Jak możemy powiedzieć, że mamy wiarę, kiedy jesteśmy nieposłuszni? Bóg mówi, zrób to i tamto, a my nie. Albo jak jeżeli mówimy, że jesteśmy posłuszni, ale Bóg mówi, zrób to, nie. Te dwie rzeczy, posłuszeństwo i wiara, są nierozerwalne. One idą z sobą krok w krok. Jezus w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w 46 wersecie mówił, mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie wykonujecie tego, co do was mówię. No to jak, Panie, Panie, a nie wykonujecie tego, co mówię? To albo jestem waszym Panem i idziecie, robicie to, co wam każę, albo nie. Miłujemy Pana, miłujemy naszego Ojca, więc mamy zrobić to, co On nam każe. Jonasz mówi, ja tego nie zrobię. Boję się o własne życie. I wiecie co? Ta spirala takiego nieposłuszeństwa ściągała go coraz niżej. Ściągała go coraz niżej, aż można powiedzieć, otarł się o śmierć. Ryba go połknęła, przebywał w niej 3 dni. I kiedy dopiero to wydarzyło się w jego życiu, zaczął się modlić. Boże, przepraszam Cię, zrobiłem źle. Bóg równie dobrze mógł powiedzieć, słuchaj, kolego, teraz to ja Ciebie nie chcę. Teraz to sobie wezmę kogoś innego. Byłeś nieposłuszny, zrezygnowałeś. Stało się. Ale Pan Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Kiedy Jonasz zaczął wołać do Niego, mówi, Boże, wiem, że źle zrobiłem. Pomóż mi. Pan Bóg wyciągnął do Niego rękę i mówi, rób to, co Ci kazałem. Daję Ci drugą szansę. Idź do Niniwy i głoś, bo ja Ci tak każę, a Ty masz być posłuszny. I Jonasz poszedł i głosił w Niniwie. I co się stało? Ludzie się nawracali. Całe miasto przeżyło odrodzenie, prawda? Ponieważ Jonasz zrobił to, co Pan Bóg mu kazał. Ponieważ wykorzystał drugą szansę. I mówi, i poszedł tam. Jeżeli Pan Bóg coś nam każe, zróbmy to. Wiecie, na przykładach tych 4 mężów możemy zobaczyć właśnie od Abrahama, który czekał bardzo długo na spełnienie obietnicy. Zaczął po swojemu kombinować. Urodził się Izmael. Ale Bóg mówi, nie, ja mam dla Ciebie coś lepszego. Jaką wiarę Abraham uzyskał i to, że kiedy Pan Bóg coś obiecuje, nigdy się na nim nie zawiedzie. Mojżesz, przykład, kiedy my żyjemy w grzechu, Bóg mówi, chodź do mnie, będziesz mi służył. Jeżeli chcesz zmieniać cokolwiek w życiu swoim, w życiu innych ludzi, to masz ze mną na moich zasadach. Możemy to wykorzystać. Dawid, który był mężem Bożym, który strasznie zgrzeszył. Mówi, Boże, ja Cię przepraszam. Kiedy nam się potknie noga, kiedy robimy coś, co się Bogu nie podoba, ważną rzeczą jest, żebyśmy powiedzieli, Boże, ja Cię przepraszam. Bóg powie, ja Ci daję drugą szansę. To, że się przyznałeś, to, że wiesz, że źle zrobiłeś, mi się to nie podoba, ja Ci wybaczam. Jakaś tam konsekwencja będzie, ale dalej jestem Twoim Ojcem. Jonasz, mąż Boży, który nie słuchał się, kiedy Bóg do nas mówi, zrób to, zrób tamto, zrób tamto, mówi, nie, ja tego nie chcę. No i też grozi. I kiedy Jonasz zrozumiał, że kiedy co Pan Bóg do niego mówi, kiedy zdecydował się na to, kiedy posłuchał się Boga, miało to super efekty. To samo może być w naszym życiu, możemy mieć super efekty. Czy to z pracą, czy ze szkołą, czy w naszym życiu, jeżeli mamy, nie rozumiemy czegoś, a Bóg mówi, zrób to, mamy to zrobić. I wiecie, na zakończenie może przeczytamy z księgi Micheasza, z 7 rozdziału, 8 werset, to jest strona 994. 8, werset 9. Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, jednak wstanę. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Muszę znosić gniew Pana, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Niemu. Aż ujmie się za mną i wymierzy mi sprawiedliwość, wyprowadzi mnie na światło, abym ujrzał Jego sprawiedliwość. Piękna obietnica. Chociaż stało się w moim życiu to czy tamto, chociaż czasami zrobiłem nie tak, jak Bóg ode mnie oczekiwał, chociaż potknęła mi się noga, Pan Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Cudownie jest mieć Boga, który nie mówi, nie skreśla nas. Ty się do niczego nie nadajesz. Ja ci dałem szansę raz, ja ci dałem szansę drugi raz, dałem trzeci raz, a ty ciągle robisz to samo. Ale Bóg mówi, chodź, ja cię kocham. Wyciąga do nas rękę. Jesteś nieposłuszny, ale ja znam twój charakter, wiem, jaką osobą jesteś. Ja cię mimo wszystko kocham. I chcę ja osobiście Panu Bogu podziękować za to, że On daje mi drugą szansę. Za to, że jest przy mnie, nawet kiedy ja robię coś, co mu się nie podoba. Kiedy mogę przyjść i powiedzieć, Boże, ja cię przepraszam. I tu nie chodzi o to, żeby cały czas grzeszyć, tak? Żeby cały czas grzeszyć i Boże, ja cię przepraszam, zgrzeszyłem, Boże, ja cię przepraszam. Tak jak niektórzy tłumaczą, że jesteśmy pod łaską, możemy wszystko robić, a Bóg nam będzie wybaczał. Nie, nie, nie. Dawid mówi, Boże, ja zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I więc on tego grzechu nie popełnił. Nauczył się, że z Bogiem nie ma żartów. Bóg jest Bogiem cierpliwym, jest Bogiem łaskawym, tak? Ale także jest sprawiedliwym i nie da się z siebie naśmiewać. Więc czasami pomyślmy, zanim coś zrobimy. Amen.